Kaukaskim Okiem, czyli opowieści z państw Kaukazu. Od Bartłomieja Krzysztana na podróży bez paszportu.
Cześć, nazywam się Bartłomiej Krzysztan. Jestem doktorem politologii i kulturoznawcą, znawcą Kaukazu. I o Kaukazie właśnie opowiadać wam będę w tym podcaście goszczącym na łamach podróży bez paszportu. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o zmianach w gruzińskiej polityce zagranicznej i aktualnych relacjach gruzińsko-rosyjskich. A opowiem o tym w kontekście trwających w Gruzji masowych protestów. Od kilku tygodni na ulicach gruzińskich miast, zarówno w stolicy Tbilisi, jak i w mniejszych ośrodkach nadmorskim Batumi, w stolicy Kachetii Tel Awi czy w Kutaisi, drugim co do wielkości mieście kraju, znajdującym się w jego zachodniej części, wyrażany jest w protestach gwałtowny społeczny sprzeciw wobec tzw. ustawy o zagranicznych agentach. Ustawa o zagranicznych agentach nie po raz pierwszy pojawiła się na agendzie politycznej w Gruzji, wzmagając zainteresowanie międzynarodowej opinii publicznej wydarzeniami w Kaukaskiej Republice. W marcu 2023 roku rząd gruzińskiego marzenia, na którego czele stał wówczas premier Irakli Garibaszwili, zdecydował się wycofać z dalszych prac nad wprowadzeniem w życie ustawy. Wycofanie się rządu z wprowadzenia tejże ustawy było konsekwencją tego, że wciąż wówczas negocjowana była sprawa przyznania Gruzji statusu państwa kandydata do Unii Europejskiej. Otrzymanie tego statusu obostrzone było wypełnieniem 12 warunków przedstawionych rok wcześniej przez Komisję Europejską. Jako że nie zostały one w całości spełnione, gruziński rząd obawiał się, że ustawa, niezgodna z prawodawstwem unijnym, będzie tylko dodatkową przeszkodą. Jednocześnie, przede wszystkim w Tbilisi, odbywały się również wówczas masowe protesty. Skłoniło to rząd gruzińskiego marzenia do wycofania się z ustawy. Wydawało się wówczas, że ostatecznie. Niemniej, na początku kwietnia 2024 roku oznajmiono, że gruzińskie marzenie ponownie rozpatrzy sprawę i skieruje projekt ustawy do czytań, najpierw w parlamencie, a następnie w komisjach i ponownie w parlamencie. Miała ta ustawa mieć znacząco odmienną formę od tej proponowanej w 2023 roku, ale w istocie zmiany były wyłącznie kosmetyczne. Ogłoszenie sprawy ponownego rozpatrywania ustawy spotkało się ze sprzeciwem zarówno gruzińskiej opozycji, w tym przypadku wyjątkowo zjednoczonej, prezydent Salome Zurabiszwili, jak i świata Zachodu, w tym sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Zachód uznaje bowiem ustawę za sprzeczną ze swoimi wartościami. Podobnie jak rok wcześniej, procedowanie ustawy poskutkowało też wybuchem gwałtownych, masowych protestów. Skąd bierze się zatem chęć gruzińskiego marzenia, aby wprowadzić ustawę, a także jakie są przyczyny tak głębokiego społecznego wobec niej sprzeciwu? Dlaczego, mimo protestów, a nawet zapowiedzi zachodnich sankcji, gruzińskiemu marzeniu tak bardzo zależy na jej wprowadzeniu? W narracji rządu sprawa jest prosta. W ustawie chodzi wyłącznie o przejrzystość zagranicznego finansowania organizacji działających w Gruzji. Wydaje się zatem, że cel jest szczytny. Jednak nie bez powodu nazywana jest ona przez protestujących, społeczeństwo obywatelskie i niezależne media rosyjską ustawą. Porównuje się ją bardzo często do ustawy wprowadzonej w 2012 roku w Rosji, w momencie kiedy Władimir Putin po 4 latach premierostwa powrócił na stanowisko prezydenta. Wówczas w Rosji wprowadzona została tak zwana ustawa o zagranicznych agentach, która formalnie chronić miała interesy rosyjskie przez rejestrację osób i instytucji, które wspierane finansowo były spoza Rosji. Nieformalnie, a faktycznie, jest ona jednak narzędziem opresji wobec społeczeństwa obywatelskiego, niekoniecznie działającego zgodnie z założeniami prezydenta Putina oraz zamachem na niezależne media. Ustawa wprowadzona w 2012 roku była potem jeszcze kilkukrotnie poprawiana, a zmiany przede wszystkim sprowadzały się do jej zaostrzania. Ostatnie takie zaostrzenie ustawy miało miejsce w grudniu 2022 roku, a więc już kiedy trwała pełnoskalowa rosyjska agresja na Ukrainę. Kwestia tego, że gruzińska ustawa jest tak bardzo podobna do ustawy rosyjskiej, wywołuje bardzo duże kontrowersje, zarówno w społeczeństwie obywatelskim i wśród niezależnych mediów i opozycyjnych polityków w Gruzji, jak i wśród Gruzinów, którzy niekoniecznie na co dzień zaangażowani są w politykę. Jednocześnie gruzińskie marzenie, partia rządząca Gruzją niepodzielnie od 2012 roku, buduje o tejże ustawie zupełnie inną narrację. Politycy marzenia porównują ją bowiem do amerykańskiej ustawy, która nazywana jest Foreign Agents Registration Act, w skrócie FARA. Zgodnie z założeniem ustawy zakłada się, że jednostki prawne bądź też osoby prawne, które prowadzą lobbying na rzecz obcych państw, oficjalnie mają obowiązek zarejestrowania się w amerykańskim Departamencie Sprawiedliwości. FARA miała służyć bowiem jako baza wiedzy i narzędzie przeciwdziałania zewnętrznym wpływom. Co istotne, w amerykańskiej ustawie ważny jest moment jej wprowadzenia. Została bowiem wprowadzona w życie w roku 1938, czyli jeszcze przed II wojną światową, za prezydentury Franklina Delano Roosevelta. Zatem jej najważniejszym celem było powstrzymanie działania nazistowskiej propagandy i nazistowskich agentów w Stanach Zjednoczonych. Po II wojnie światowej wykorzystywana była również jako pewnego rodzaju zabezpieczenie przed wpływami sowieckimi oraz działaniem sowieckich agentów w Stanach Zjednoczonych. Co istotne, FARA jest dużo bardziej ograniczona w porównaniu do swojej rzekomej gruzińskiej odpowiedniczki. Jej celem jest przeciwdziałanie propagandzie oraz nadużyciom, w tym finansowym, a zagranicznymi agentami mogą być osoby fizyczne i prawne działające wedle wytycznych obcego państwa. W przypadku ustawy gruzińskiej jej celem są NGOsy i niezależne media finansowane ze Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, a zagranicznymi agentami są wszystkie organizacje i osoby fizyczne, które otrzymują co najmniej 20% finansowania z zagranicy. Co więcej, w gruzińskiej ustawie wyszczególniony jest szereg instytucji, które nie mogą być zagranicznymi agentami w myśl prawa amerykańskiego, takie jak organizacje religijne, akademickie, naukowe, prawnicze, artystyczne czy medialne. Jednym słowem, gruzińska ustawa o zagranicznych agentach obejmuje znacznie więcej podmiotów niż obejmuje FARA. Co istotne, w przypadku FARY znaczenie ma to, kogo konkretnie zagraniczny agent reprezentuje, a konkretnie, czy reprezentuje bezpośrednio obcy rząd. W przypadku gruzińskim uznanie kogoś za zagranicznego agenta determinowane jest tylko i wyłącznie kwestią finansowania, co sprawia, że jest ona bardzo podobna do ustawy rosyjskiej. Zatem w myśl ustawy o zagranicznym agentem jest każdy, kto finansowany jest w co najmniej 20% z zagranicy. Wszyscy, którzy mieli jakikolwiek kontakt z organizacjami pozarządowymi, doskonale wiedzą, że funkcjonują one na zasadzie grantów i dofinansowań, które potem są po zakończeniu konkretnych projektów rozliczane. Zasadniczo większość organizacji pozarządowych ma bardzo zróżnicowane źródła finansowania, bardzo często zagraniczne. Dotyczy to przede wszystkim krajów rozwijających się, takich jak Gruzja, które nie mają strukturalnie i systemowo zaprogramowanego wsparcia dla organizacji pozarządowych, które skazane są wobec tego na konieczność finansowania z zewnątrz. Co ciekawe, prawnicy analizujący gruzińską ustawę o zagranicznych agentach wskazują, że w niektórych aspektach ustawa ta jest nawet bardziej restrykcyjna od swojej rosyjskiej odpowiedniczki, jako że wersja putinowska nie obejmuje organizacji religijnych. Warto tu również na marginesie wspomnieć, że gruzińska ustawa o zagranicznych agentach przypomina tę w dużym zakresie proponowaną na Węgrzech kilka lat temu przez Viktora Orbana. Ustawę, która na Węgrzech została uznana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za niezgodną z prawodawstwem unijnym. Dlaczego zatem gruzińskie marzenie tak bardzo chce wprowadzenia tej ustawy i jaki to ma wpływ na geopolityczne wybory Gruzji oraz sytuację polityczną w państwie? W najprostszym ujęciu robi to, bo po prostu może. W grudniu 2023 roku Bruksela przyznała Gruzji status państwa kandydata do Unii Europejskiej, którego raczej jej nie odbierze. Marzenie zdaje sobie sprawę, że do pełnej integracji jest bardzo daleka i żmudna droga, a w najbliższym czasie niczego konkretnego od Brukseli uzyskać nie może. W przeciwieństwie do wiosny 2023 roku Unia Europejska nie ma więc aktualnie czym Tbilisi zagrozić. Patrząc jednak głębiej, w pierwszym kontekście ustawa o zagranicznych agentach jest przykładem postępującej autorytaryzacji życia politycznego i odchodzenia od demokratycznych standardów. W drugim kontekście zagrożeniem, o którym mówią niechętni rządowi obserwatorzy i aktywiści, jest zmiana wektora i trajektorii polityki zagranicznej i zbliżenie z Rosją kosztem relacji z Zachodem, której symbolem jest właśnie ustawa. Pierwsza kwestia jest dość prozaiczna i wynika z sytuacji politycznej w kraju przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, które mają się odbyć na jesieni 2024 roku. Gruzińskie marzenie zmierza do wygrania czwartych wyborów parlamentarnych z rzędu i wszystkie sondaże wobec słabości rozbicia opozycji wskazują na duże prawdopodobieństwo takiego rozwiązania. Dla polityków rządzącego ugrupowania to jednak zbyt mało. Liczą oni bowiem na większość konstytucyjną, która w połączeniu z likwidacją bezpośrednich wyborów prezydenckich pozwoliłaby na uzyskanie całkowitej kontroli nad aparatem państwowym i administracyjnym. Biorąc pod uwagę, że gruzińskie marzenie, zdaniem obserwatorów gruzińskiej sceny politycznej, w pełni kontroluje służby, w tym tę najważniejszą dla spraw wewnętrznych, a więc Służbę Bezpieczeństwa Państwowego, jedyną przeszkodą w skonsolidowaniu jedynowładztwa pozostaje społeczeństwo obywatelskie, środowiska akademickie oraz niezależne media. Stąd też tak usilne próby wprowadzenia w życie ustawy, która pozwalałaby najbardziej niepokorne wobec władzy ośrodki kontrolować i w razie potrzeby ograniczać. Stąd też dla krytyków ustawy i protestujących tak jednoznaczne są analogie do rosyjskiego prawodawstwa. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze kwestia regularnie powracających doniesień służb gruzińskich o przygotowywaniu przewrotu przez siły opozycyjne wspierane z zagranicy. Miasteczka namiotowe powstające wokół budynków rządowych przy Alei Rustawelego w Tbilisi mają być zarzewiem skrupulatnie przygotowywanego zamachu stanu, siłowego obalenia władzy na wzór ukraińskiego Euromajdanu z 2014 roku. W tych narracjach pojawiają się nawet oskarżenia wobec gruzińskich ochotników walczących po stronie ukraińskiej w Legionie Gruzińskim. Zatem jednoznacznie wrogiem dla wewnętrznego bezpieczeństwa Gruzji nie jest Federacja Rosyjska z jej ekspansywną imperialną polityką, ale Zachód. Wydaje się to paradoksalne w państwie, w którym cyklicznie ponad 80% społeczeństwa w badaniach opinii publicznej wyraźnie podkreśla swoje wsparcie dla integracji z Zachodem, zarówno z UE, jak i z NATO. Co jeszcze bardziej zaskakujące, ten prorosyjski zwrot ma miejsce w kraju, który stał się pierwszą zagraniczną ofiarą neoimperialnej i neokolonialnej polityki Władimira Putina w roku 2008. Mówimy o kraju, którego 20% międzynarodowo uznanego terytorium znajduje się pod kontrolą separatystycznych rządów quasi-republik, które nie mogłyby funkcjonować bez wsparcia z Kremla. Skąd więc bierze się tak wyraźny rozdźwięk między elitą władzy i społeczeństwem? A przede wszystkim, jaki jest związek między wyborem przez Gruzję jej pozycji w międzynarodowej układance oraz protestami przeciwko ustawie o zagranicznych agentach? Krytycy ustawy, zarówno w Gruzji, jak i szczerze zainteresowani jej przyszłością i zaangażowani w procesy integracyjne politycy na Zachodzie, zwracają uwagę, że ustawa jest tylko symbolicznym przykładem prorosyjskiego zwrotu dokonywanego stopniowo i niespiesznie przez gruzińskie marzenie od kilku lat. Również protesty nie są tylko sprzeciwem wobec ustawy, ale sprzeciwem wobec tej tendencji w połączeniu z niezgodą na wzrastającą kontrolę i odchodzenie od demokratycznych standardów władzy. Tym samym można uznać je za kontynuację protestów, które rozpoczęły się w czerwcu 2019 roku. Przypomnijmy, 20 czerwca 2019 roku w gruzińskim parlamencie odbyła się sesja Międzyparlamentarnego Zgromadzenia Prawosławnego. Siergiej Gawriłow, deputowany do rosyjskiej Dumy z ramienia Partii Komunistycznej, otworzył sesję, siadając na krześle zarezerwowanym zgodnie z protokołem dla szefa gruzińskiego parlamentu i wygłaszając jednocześnie przemówienie w języku rosyjskim na temat prawosławnego braterstwa Gruzji i Rosji. Co ważne, wcześniej w swojej karierze politycznej Gawriłow głosował w Dumie za uznaniem niepodległości Abchazji. Działania Gawriłowa zostały odebrane przez gruzińską opinię publiczną jako zamach na gruzińską suwerenność, bowiem w fotelu marszałka parlamentu zasiadł polityk, przedstawiciel państwa okupującego gruzińskie terytorium. Co ciekawe, odpowiedzialnością ze strony gruzińskiej obarczony został Irakli Kobachidze, przewodniczący parlamentu, który ustąpił ze stanowiska już 21 czerwca. Nie odszedł jednak z polityki na dobre. Jako jeden z najbliższych współpracowników miliardera oligarchy Bidziny Iwaniszwilego zajmował wysokie stanowiska partyjne, a od 8 lutego 2024 roku pełni funkcję premiera Gruzji. Władimir Putin uznał protesty i działania części gruzińskich elit za prowokację, a karą z jego strony było wprowadzenie zakazu lotów między Rosją i Gruzją. Pojawiały się również regularnie podczas kryzysu politycznego na przełomie 2020 i 2021 roku, kiedy to opozycja oskarżała gruzińskie marzenie o sfałszowanie wyborów parlamentarnych w październiku 2020 roku. Odmawiając podjęcia mandatu w parlamencie, gruzińska opozycja sugerowała, że gruzińskie marzenie zdecydowanie nadużyło swoich zasobów administracyjnych do tego, aby wygrać wybory. Wynikało to przede wszystkim z nadużywania tychże zasobów, a więc charakterystycznego narzędzia manipulowania procesem wyborczym, wykorzystywanego chociażby w Rosji. Dla wielu Gruzinów analogie były oczywiste. Wreszcie, wyraźnym sygnałem zmiany optyki międzynarodowej w wykonaniu gruzińskiego rządu była, delikatnie mówiąc, ambiwalentna postawa wobec wojny w Ukrainie. I to pomimo faktu, że od 2008 roku, od zakończenia wojny sierpniowej, formalnie Gruzja i Rosja nie utrzymują relacji dyplomatycznych. Tę postawę nazwać można ambiwalentną ze względu na fakt, że gruziński rząd od lutego 2022 roku podejmuje decyzje polityczne wobec Rosji i rosyjskiej agresji na Ukrainę, które wydają się wewnętrznie sprzeczne. Od samego początku popiera jednoznacznie wszelkie dyplomatyczne i polityczne inicjatywy, takie jak rezolucje Organizacji Narodów Zjednoczonych potępiające rosyjską agresję. Z drugiej strony Gruzja nie dołączyła do zachodnich sankcji ekonomicznych. Poskutkowało to tym, że stała się jedną z najważniejszych destynacji dla Rosjan uciekających z Rosji przed sankcjami, a następnie ze względu na długą granicę lądową dla tych chcących uniknąć mobilizacji. Napływ Rosjan również miał dwojakie skutki. Z jednej strony ekstremalnie wzrosły ceny, np. nieruchomości, także na wynajem, pogarszając jeszcze bardziej i tak już horrendalnie złą sytuację mieszkaniową młodych ludzi. Z drugiej strony, od początku pełnoskalowej wojny Gruzja notuje stały wzrost gospodarczy przy jednoczesnym umacnianiu się gruzińskiej waluty lari. Rosjanie niejako w odpowiedzi znieśli zakaz lotów wprowadzony po sprawie Gawriłowa. Rząd gruziński wspiera Ukrainę w kwestii jej integralności terytorialnej, mając na uwadze własną analogiczną sytuację braku kontroli nad częścią prawnie uznanego terytorium w przypadku Abchazji i Samaczablo, czyli Osetii Południowej. Jednocześnie w maju 2023 roku z ogromnym zadowoleniem w Gruzji przyjęto decyzję Putina o zniesieniu wiz dla obywateli gruzińskich. Te wszystkie niejednoznaczne decyzje polityczne i ambiwalentna postawa wobec rosyjskiej agresji, tak zupełnie odmienna od tej charakterystycznej dla Polski, państw bałtyckich czy Czech, wpisywana jest przez polityków rządzącego ugrupowania w specyficzną narrację. Skonstruowana jest ona następująco. Gruziński rząd jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo obywateli oraz za pokój. Wobec tego konieczna jest wyważona i stonowana polityka, która nie stawia się po żadnej ze stron, a w stosunkach z Rosją konieczna jest normalizacja. Tylko taka polityka, przeciwstawiana agresywnej, irracjonalnej, antyrosyjskiej polityce opozycji, zapobiec może otwarciu drugiego frontu wojennego na Kaukazie i tragedii wojny. Reasumując, gruzińskie marzenie prowadzi stonowaną politykę, aby nie drażnić Rosji, która sprowokowana mogłaby zaatakować. Co ważniejsze, opiera się to na wyrafinowanym zabiegu socjotechnicznym, a więc manipulowaniu społeczeństwem przez politykę strachu. Ślady wojny sierpniowej z 2008 roku nadal odciskają silne piętno na Gruzinach, co sprawia, że gwarancja pokoju wydaje się dla wielu rozsądną propozycją, nawet za cenę ograniczania swobód obywatelskich i degradacji demokratycznych instytucji państwa prawa. Ta ambiwalencja w polityce zagranicznej nie jest jednoznaczna z całkowitą zmianą strategicznej pozycji Gruzji, na co często błędnie się w Polsce wskazuje. Wynika to z faktu, że gruzińskie marzenie jest partią populistyczną, a co za tym idzie, pragmatyczną w podejmowaniu decyzji politycznych. Muszą być one tak obliczone, aby nie zagrażać utrzymaniu władzy, co jest jedynym celem Iwaniszwilego i marzenia. Zatem nie mogą ignorować wspomnianej już dominującej w gruzińskim społeczeństwie sympatii wobec integracji z Zachodem i przynajmniej deklarowanej antyrosyjskości gruzińskiego społeczeństwa. Marzenie deklaruje więc stale chęć integracji z Zachodem, zapewne w głównej mierze zabezpieczając własne interesy przez manipulowanie przekonaniami społecznymi, a także przez nieustanne próby pozycjonowania Zachodu jako zagrożenia dla tradycyjnych gruzińskich wartości. Nie ma jednak wątpliwości, że widoczna jest znacząca zmiana wobec kursu przyjętego przez Tbilisi w roku 2004, po pokojowej rewolucji róż i dojściu do władzy prozachodnich polityków dowodzonych i skupionych wokół charyzmatycznego i zarazem kontrowersyjnego Michaila Saakaszwilego. Dla Saakaszwilego, aktualnego więźnia numer 1 w Gruzji, oczywistą była konieczność wyciągnięcia Gruzji z oków podporządkowania Rosji. Nie było to całkowicie prekursorskie, bo pierwsze tego typu próby, bardzo nieśmiałe, uniezależniania się pojawiały się jeszcze za czasów Edwarda Szewardnadzego. Niemniej, to właśnie Saakaszwili postawił na Zachód, na integrację ze strukturami NATO i UE. Doprowadziło to do otwartej konfrontacji z Rosją i w jakimś stopniu przyczyniło się też do jego politycznego upadku oraz dojścia do władzy gruzińskiego marzenia, które od samego początku postawiło na normalizację stosunków z Rosją i kreowanie zbalansowanej polityki, jak mówiono. W istocie wróciło ono do wzorca, który z różną skutecznością stosowany był w Gruzji od połowy XVIII wieku, polityki balansowania pomiędzy wielkimi mocarstwami. Jednak zmiana będąca konsekwencją rewolucji róż i prozachodniego kursu, której nie da się już odwrócić, to ukształtowanie nowego pokolenia Gruzinów, którzy uczą się i podróżują po świecie, posługują się jako pierwszym obcym językiem angielskim, a przede wszystkim czują się częścią zachodniego świata, a nie ruskiego miru. Stąd bierze się głęboki sprzeciw społeczny wobec koncyliacyjnej, a momentami służalczej polityki gruzińskiego marzenia wobec Rosji. Aktualne protesty i postępująca zmiana optyki międzynarodowej doskonale obrazują skomplikowane związki gruzińsko-rosyjskie. Niejednoznaczne i trudne relacje z północnym sąsiadem. Z jednej strony wspólnota religijnych wartości, z drugiej wielowymiarowa zależność oparta na pozornie sprzecznych kwestiach podporządkowania i współpracy nie są zjawiskami nowymi. Na Kaukazie, ulokowanym na styku cywilizacji, kultur, ekspansywnych imperiów i sprzecznych interesów, polityka wymyków, kunktatorstwa i wieloznacznych sojuszy była historycznie często jedynym sposobem zachowania odrębnej tożsamości i choćby zalążka niezależności i podmiotowości. Właściwie od samego początku rosyjskiego zainteresowania Kaukazem i pierwszych kontaktów między Rosją i Gruzją w XVI stuleciu, relacje gruzińsko-rosyjskie opierają się na przedziwnej mieszance symbiozy i antypatii. I o tym, o historii relacji gruzińsko-rosyjskich, opowiem Wam w kolejnym odcinku cyklu.
Kaukaskim okiem, czyli opowieści z państw Kaukazu. Od Bartłomieja Krzysztana na podróży bez paszportu.